do nas też. Na dodatek jeszcze Ślązakiem z Tarnowskich Gór. Należy nasz brat do zboru w Tarnowskich Górach. Jest tam starszym. Zbór świątkowo-braterski to jest. Chociaż przyjechał tylko na kilka dni, bo prowadzi go swoimi ścieżkami, jak każdego z nas, każdego inaczej oczywiście. A posłuży nam dzisiaj swoim świadectwem i słowem, któremu Pan położył na serce. Zapraszamy, Heniu.
Witam Was wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Najpierw krótkie świadectwo, może nie będzie takie długie jak w oświece, ale tylko kilka słów o mnie. Z wykształcenia jestem weterynarzem i mam 59 lat. I kiedy miałem 29 lat, już kilka lat pracowałem na wiejskiej lecznicy. Miałem 13 wiosek, 3 PGR-y, oczywiście jeszcze i kolegów, którzy ze mną współpracowali. I wiecie, jak to jest na wsi, już i w szkole, w liceum troszkę wypiłem, ale kiedy zacząłem pracować na wsi, stałem się alkoholikiem. Mój alkohol towarzyszył mi codziennie. Miałem go między lekami, tak żeby żona się nie zorientowała. Oczywiście, kiedy pobieraliśmy się z żoną, to powiedziałem jej, że piłem, piję i będę pił. Moja żona jest nauczycielką i może to zlekceważyła, ale no, nasze życie nie wyglądało ciekawie. I kiedy rzeczywiście piłem prawie systematycznie, obijałem się oczywiście, kiedy przyjechałem z pracy, pewnej niedzieli w 1987 roku byłem wierzącym katolikiem, praktykującym. Nie poszedłem do kościoła, bo czułem się moralnie straszny. Miałem już dwójkę dzieci i na półce mojej biblioteczki, a jest ona dosyć obfita, była Biblia. Sięgnąłem po Biblię, chociaż często z żoną czytaliśmy ją i przeczytałem z objawienia Jana, cytuję niedosłownie, że pijacy zbawienia nie dostąpią. Wiecie, i wtedy uklęknąłem przed Bogiem, bo nie miałem problemu z tym, że Bóg istnieje. Nigdy z powodu wykształcenia biologicznego nie wierzyłem w reinkarnację, nie wierzyłem w ewolucjonizm, genetyka, cała nauka genetyki temu zaprzecza, ale to nie będę się tutaj wiedzą popisywał. I wiecie, powiedziałem Bogu, dwa pytania mu zadałem, czy ja prawdziwie wierzę i gdzie jest ta prawda? Wiecie, rano w poniedziałek pojechałem do pracy, koło 5 wieczora na ostatnim zgłoszeniu, kiedy miałem dużą chlewnię do obsłużenia, tam maciora, mama małych prosiaczków, miała bezmeczność, podałem środek oksytocynę, musiałem 15 minut poczekać, a że paliłem gdzieś około 4 paczek papierosów na dzień, piłem 13 kaw, bez przerwy w ruchu, właściwie z powodu tego, że byłem Ślązakiem, bez przerwy pracowałem. I oczywiście alkohol towarzyszył mi. Mając 28 lat już miałem dom wybudowany i myślałem, że to mi zapewni szczęście. I kiedy dowiedziałem się z Biblii tej informacji, że żaden pijak nie dostąpi zbawienia, zawsze spotykałem się z świadkami Jehowy na wsiach, gdzie chodzili, zwiastowali swoje przekonania. Zawsze się z nimi kłóciłem i kiedy w tym właśnie gospodarstwie musiałem poczekać troszeczkę na działanie leku. Powiedziałem gospodyni, niech pani zrobi kawkę. To już ostatnie zgłoszenie. Zapaliłem sobie papierosa i tak zacząłem myśleć o tym, co przeczytałem w niedzielę. Stan mu jeszcze był dosyć trzeźwy. Za komuny można było weterynarzowi jechać lekko na holu. I nawet nie wiedziałem, że powiedziałem głośno, ja się chyba nie zbawię. I ta pani to usłyszała i mówi, co to pan mówi tutaj? Mówi, może... Ja mówię, nagle się zorientowałem, wiecie, że powiedziałem coś głośno, co miało zostać w moich myślach. I ona mówi, tu jest taki pan, mówi, w nowej chlewni robi mi światło, prąd i on jest innego wyznania, więc mówi, chętnie wypił kawę, porozmawiał z panem. Ja myślałem, że to świadek. Ja powiem tak, żeby być konkretny. Był to chrześcijanin. Był to chrześcijanin, który wszedł i wiecie, zauważyłem, że od niego bije pewien pokój taki. Zapytałem się, co on jest. On mi powiedział, z jakiego jest kościoła, więc wyprzedzając moje doświadczenie zmysłowe powiedziałem, i wasza sekta idzie do nieba, a reszta jest potępiona. I on powiedział, nie. Jeszcze mu powiedziałem, i wy macie tą prawdę. I on mówi, nie, prawda jest w Słowie Bożym. Wiecie, i to mnie zelektryzowało, kiedy dowiedziałem się, że Bóg w nadprzyrodzony sposób odpowiedział mi na tą modlitwę, którą wieczorem się modliłem, zadałem mu wyprzedzając jego słowa, bo jestem trochę gadułą. A skąd Pan wie, że Pan prawdziwie wierzy? Bo takie Bogu pytanie w niedzielę zadałem. I on mi odpowiedział, jeśli Pan będzie prawdziwie wierzył, to nie będzie Pan palił, nie będzie Pan pił, nie będzie Pan kradł. Ja tak na niego spojrzałem i mówię, Pan chyba troszeczkę przesadza. Powiedziałem więcej dobitnie, ale dzisiaj już nie chcę tych wyrazów używać. Oczywiście to nie było przekleństwo. I on, wiecie, wypił tą kawę i poszedł. I to mnie troszkę zelektryzowało. Ja mówię, ja muszę poznać Słowo Boże dobitnie, więcej, głębiej. Bo nie był to na pewno przypadek, ja nie wierzę w przypadki, że Bóg mi odpowiedział na te pytania, że prawda jest w Biblii, a jeśli ja będę prawdziwie wierzył, to pewnych rzeczy, które definiowałem jako grzech, nie będę robił. Jakże tak? Jak cały czas towarzyszyło mi nauczanie i zresztą środowisko, że jesteśmy tylko ludźmi. I wiecie, kiedy wziąłem sobie L4, zacząłem czytać Słowo Boże, bo uważam, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Ta rzeczywista wiara. Ta różniąca się od tego, że wielu ludzi definiuje się, że wierzy w Boga. Prawdziwa wiara definiuje się tym, że ten, który ją wyznaje, wierzy co? Wierzy Bogu. To genialna różnica. Dzisiaj prawie cały pseudochrześcijański świat mówi, że wierzą w Boga. I to prawda. Ale nie wierzą Bogu. I kiedy, wiecie, pojąłem, że jestem grzesznikiem, bo wierzę w Ewangelię, która głosi upamiętanie. Uklęknąłem, zapłakałem przed Bogiem i powiedziałem, Panie Jezu, obmyj mnie w swej świętej krwi. Jestem jednym z największych grzeszników. Kiedy dotarło mnie, do mnie ogrom moich grzechów, wyznałem to głośno. Bo Biblia mówi, kto wyznaje swoje grzechy, nie w myślach, ale kto wyznaje, wierny jest co? Jezus Chrystus i odpuszcza nasze grzechy. I wtedy Bóg łaskawie w Jezusie Chrystusie mi przebaczył. A Biblia mówi w innym fragmencie, dzisiaj ją dobrze znam, za chwilę wam powiem, jakie były tego powody. Mówi, że ja wam dam znać, że wy jesteście we mnie, a ja w was. I wiecie, kiedy się na nowo narodziłem, kiedy przed takim zgromadzeniem przeprosiłem Boga za moje grzechy, coś się stało. Nie poczułem ciepła. Nie poczułem nic takiego, co by można było jakoś uduchawiać, ale poczułem się takim lekkim i miałem jeden cel, aby iść do toalety, wyrzucić moje papierosy i spłukać wodą. Wiecie, kiedy przyjechałem do domu, zauważyłem, że mi się nie chce pić alkoholu. Bóg uwolnił mnie i dał mi znać, że jest we mnie. Tak pokrótce, żeby również i nie przedłużać, po pewnym czasie na świadectwo moje uwierzyła żona. Oczywiście, że towarzyszyły nam prześladowania rodziny. Ja byłem w takiej dzielnicy Tarnowskiej Gór. Tarnowskie Góry liczą około 85 tysięcy ludzi. Nasza dzielnica 15 tysięcy. Tam za komuny wielu ludzi do mnie przychodziło. Wszyscy mnie znali. I wiecie, no uważali, że zgłupiałem. No prosta sprawa. Jeśli ktoś, prawda, genialnie zmienia swoje życie, ale moja żona mnie obserwowała. Czytałem codziennie Słowo Boże i pomimo wielu negacji mojej rodziny, moja żona Mówi, on jest inny. Po miesiącu zaczęła czytać Słowo Boże i oddała życie Jezusowi. I po 7 latach pijaństwa, walki mojej żony z tym nałogiem, nasze życie się zmieniło. Byliśmy pierwsi w Tarnowskich Górach, którzy żeśmy uwierzyli w Jezusa. Tak żeśmy sądzili, chociaż Bóg wie, miał chrześcijan. Ale właśnie z tego zboru, którego jestem, byliśmy pierwsi i wiecie, uklęknęliśmy na kolana, tego brat pastor nie słyszał, i modliliśmy, żeby Bóg nam dał 100%, było nas dwóch. I wiecie, tak po 2,5 roku, oczywiście przyjąłem chrzest wiary, po 2,5 roku zachorowałem śmiertelnie. Zachorowałem drugi raz w życiu na zakaźne zapalenie wątroby, czyli żółtaczkę typu B wszczepienną przy badaniach okresowych, i po 2 miesiącach przebywania w szpitalu zakaźnym lekarze powiedzieli, że nie mogą mi pomóc, że umieram. Wtedy już po 2 latach urodziło się nam jeszcze 2 synów i wiecie, Biblia leżała na stoliku po tych 2 latach, po takim pewnym okresie niemowlęcym, jakbym tak troszeczkę zaniedbał Słowo Boże. Już wydawało mi się, że dużo wiem, bo je raz przeczytałem, i leżałem na sali, gdzie były bardzo ciężkie przypadki, i zawsze tam wchodził ksiądz i mówi, kto na mszę. No i najpierw tam leżeli ateiści, niepraktykujący, a kiedy te przypadki stawały się coraz to gorsze, w pewnym momencie otwarły się drzwi i przyszedł ksiądz katolicki i powiedział, kto na mszę, i ja zobaczyłem, że jestem sam. A rano wydano na mnie wyrok, więc przyszła moja żona pod okna tego szpitala w Bytomiu i powiedziałem, jak ona, ja umieram, módlcie się za mnie, abym jeszcze trochę pożył. I wiecie, wieczorem uklęknąłem przed łóżkiem szpitalnym i powiedziałem, Boże, mam małych dzieci, 4. Jeśli z Twojej łaski coś spowoduje, że będę oglądał swoje wnuki, będę oglądał współmałżonków moich dzieci wierzących, to jedną rzecz Ci mogę obiecać, bo nic nie mam. Będę od dzisiaj rano i wieczorem rozważał Twoje słowo. Ono będzie dla mnie tym, co jest moim życiem. I wiecie, moja żona, moje dzieci, taka małka grupka ludzi wierzących w Tarnowskich Górach, modlili się o mnie i po 5 dniach wyszedłem zupełnie zdrowy ze szpitala. Mam wypis szpitalny, który pokazywałem wielu moim braciom i siostrom, gdzie oczywiście po wyniki tam są spisane, gdzie wypis mówi tak, że przebieg choroby bardzo ciężki, wypisany do domu w dość dobrym stanie. Lekarze nie wiedzieli, co się stało. I po 30 latach postanowiłem mówić o tym, bo kiedy 23 kwietnia 2016 roku mój ostatni syn ożenił się, chcę oddać chwałę Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że Bóg jest wierny. Oglądam swoje wnuki, mam 4 wnuków. Wszystkie moje dzieci mają partnerów wierzących. Mam pokój w Jezusie. Ale również i tą rzecz, którą obiecałem Jezusowi Chrystusowi, robię do dziś. Rozważam Jego Słowo, bo na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku. Tym zaś, troszeczkę dalej, ja prawie Biblię na pamięć, no, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się co? Dziećmi Bożymi. To jest dobra nowina. To jest coś wspaniałego, Dziękuję Ci, Boże, za to. A teraz błogosław to słowo, które będziemy rozważać na chwałę Twojego Królestwa, na chwałę Twojego imienia, Panie. Amen. Moi kochani, teraz chciałbym się podzielić Słowem Bożym, tym, które Bóg położył mi na serce. Brat pastor mówi, o czym będziesz mówił. Ja mówię, że tylko będę mówił to, co Duch Święty mi kładzie na serce. Oczywiście wcześniej już modląc się, rozmawiając z Panem, Pan położył mi na serce dokładnie to, co brat Janek przeczytał. Tesaloniczan, a o braterskiej miłości, co? Nie zapominajcie. I dzisiaj zawsze, kiedy usługuję, to Bóg najpierw przez jakiś okres ze mną rozmawia, przez słowo oczywiście, i zadaje mi pytania, jak jest w moim życiu. I kiedyś, niedawno, zadał mi takie pytanie. Dziecko moje, miłujesz mnie? Słyszeliśmy dzisiaj, że Duch Święty przygotował ten czas. Wiele tu nawet w modlitwach było o miłości. Mówi, Panie, jak to? Miłuję Cię. Dziecko moje, czy miłujesz mnie? Wiecie, otwórzmy Słowo Boże, aby ono do naszych serc przemawiało, nieludzkie słowo mądrości w Ewangelii Łukasza, pokrótce również i powiem, co Bóg położył mi na serce. Piotr, który doznawał różnych rzeczy w społeczności z Jezusem, kiedy chodzili razem. Mówi, Ty jesteś Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus mu nie objawił Ci tego ani zmysł, ale co Duch Ojca mego. Potem, kiedy mówi, Panie, nie najdzie to na Ciebie. Pan Jezus mówi, Piotrze, jesteś mi zgorszeniem. Idź precz. Szatanie, dokładnie tak. Później, kiedy Pan Jezus opowiada o swojej śmierci, Piotr oferuje, Panie, pójdę z Tobą, co? Nawet i na śmierć. Chodził 3 lata Piotr. Widział dzieła Jezusa, był uczniem Jego. I w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale będziemy czytać w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa słowo, a 55 werset. A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł i Piotr wśród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego blisko ognia, przyjrzawszy mu się rzekła, ten był z nimi, on zaś zapalł się, mówiąc, niewiasto, nie znam go. Co Piotr po tej wypowiedzi myślał sobie? Co w jego umyśle analizowało serce? Mało tego, jeszcze Jezus Chrystus, kiedy miał być ukrzyżowany, powiedział, Piotrze, zanim kur zapieje, 3-krotnie się mnie zaprzesz. W tej rzeczywistości, której teraz był Piotr, 2000 lat temu, jakie miał myśli? Przecież przed wszystkimi apostołami powiedział, że pójdę nawet na śmierć. Przecież chodził po wodzie. Przecież Pan Jezus go chwalił, że objawił mu Duch Ojca prawdę o Jezusie Chrystusie. Przecież deklarował pewne rzeczy. Czy wierzył w to, że Pan Jezus powiedział, zanim kur zapieje, 3-krotnie się mnie, co? Zaprzesz. Nagle, kiedy służąca i kiedy paliło się ognisko, kiedy atmosfera ciepła tego świata, kiedy Jezus był pochwycony przez strażników świątynnych, Piotr słyszy oskarżenie. Myśli zmysłowo. myśli emocjonalnie, myśli uczuciowo. I mówi: człowieku, nie znam go. A niedługo potem ktoś inny zobaczył go i rzekł: i ty jesteś z nich. A Piotr rzekł: człowieku, nie jestem. Troszkę niedługo potem miał czas na zanalizowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło. Myślał o tym. Nagle jego reakcja jest dziwna. Mówi: człowieku, nie znam go. Powiedział prawdę? Nie znał Jezusa. Tak uważam. Bo gdyby go znał, nie zaparłby się go. Zaraz to będziemy rozważać. A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc: doprawdy i ten był z nimi, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. W tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur. Czy Piotr zapomniał, co Pan Jezus powiedział do niego? Może i tak. Ale w tej chwili, kiedy Piotr zaparł się Pana naszego Jezusa Chrystusa trzeci raz, wydarzyło się coś, co zapowiedział Jezus. Coś, co Jezus powiedział. Jego słowo. I teraz przeczytajmy dalej, co stało się. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra. I wiecie, w naszym życiu nowonarodzenie też się tak zaczyna. Kiedy Bóg da nam słowo, że idziemy na stracenie, to nie my, ale Pan spogląda, co w naszą stronę. I tak Pan w miłości spojrzał na Piotra. Jaka reakcja Piotra? Jakie reakcje tych, którzy rzeczywiście się na nowo narodzili? Co to ma do miłości? Zaraz dojdziemy spokojnie do tego. A Pan spojrzał na niego. Piotr, przepraszam, muszę troszeczkę ostrość wyregulować. I przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprze. A więc widzimy, że niedoskonałość Piotra. Zapomniał o tych słowach wcześniej. Dopiero kiedy kur zapiał, to pewien ciąg wydarzeń. Jeszcze nic. Kiedy Pan na niego spojrzał, co się stało? Przypomniało się Piotrowi, że Pan mu to, co powiedział. Że się go zaprze. I tak Duch Święty działa w naszych sercach. Pomimo to, że my wierzymy w Boga, to nie wierzymy Bogu. I taka sytuacja była w życiu Piotra. Te słowa, które mu Pan powiedział po tych jego wszystkich dobrych deklaracjach, wymazały się z jego pamięci. Amen? Przypomniał sobie dopiero później, kiedy Bóg na niego spojrzał. I to łaska, to miłość Boga. I teraz zobaczmy, co stało się w życiu Piotra. I wyszedł na zewnątrz i co? I gorzko zapłakał nad sobą. Nad tym, co Bóg dla niego uczynił, co widział chodząc z Jezusem Chrystusem i nad to, co spotkało go przed momentem. Nie wiem, co mówił wtedy Bogu. Nie wiem, co działo się w jego sercu, ale otwórzmy Ewangelię Jana w 21 rozdziale i zobaczmy, co Jezus zapytał się Piotra po tych wszystkich wydarzeniach. 21 rozdział Jana. Wiecie, ja kocham mojego Boga. Ja kocham Jego Słowo, bo Bóg jest miłością. Bo Bóg tak umiłował świat, że co? Że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pokrótce później wyjaśnię miłość Jezusa Chrystusa i to pytanie, które Bóg mi zadał. Dziecko, miłujesz mnie? Bo dzisiaj deklaracje wielu ludzi, tak jak Piotra, są na pewno twierdzące. Ale czy to prawda? Jak wygląda miłość Jezusa Chrystusa w nas? Jak wyglądają nasze deklaracje? Jak one pokrywają się z czynami? Za chwilę będziemy mówić. I 21 rozdział Ewangelii Jana, 15 werset i poniżej będziemy czytać. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Co Jezus uczynił? Jezus uczynił to, do czego był co posłany. Jezus im się ukazał. Już wszystko to, co mu zapowiedziane było w ciele fizycznym, stało się. Dokonało się. Bóg w ciele, mający duszebne, zmysłowe odczucia, bez grzechu, niewinny baranek, zmarł za nasze grzechy. Zawiódł się według duszebności ludzkiej strasznie na Piotrze. Ale zobaczmy, kiedy ukazał się w swojej boskiej postaci, pierwsze pytanie, jakie zadał Piotrowi, to co? Piotrze, miłujesz mnie? Więcej niż ci wszyscy? Czego spodziewał się Piotr, kiedy ukazał mu się Jezus Chrystus? Co myślał? Co przeżywał? Co w jego umyśle analizowało się? Czy teraz przy wszystkich apostołach powie: Piotrze, co to tam było przy tym ognisku? A nie mówiłem ci? Ale tak Bóg nie działa. Zadaje Piotrowi pytanie, które go szokuje. To Boża odpowiedź na trzy zaparcia się Piotra. Piotrze, miłujesz mnie niż więcej niż ci wszyscy. Nagle Piotr oniemiał. Nagle widzi nie człowieka, ale Boga. Nagle Piotr oczywiście już uznaje Jezusa jako swojego Zbawiciela, na nowo się naradza, odpowiada: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczy mu Piotr, rzeczy mu paś owieczki moje. Zobaczcie, spodziewalibyśmy się innego polecenia Pana Jezusa dla Piotra. I co usłyszał Piotr? Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ten gorzki płacz to to, co przeżył. To, co każdy, który rzeczywiście się na nowo narodził, może zdefiniować w Twoim sercu. To straszny wstyd, to straszna hańba dla nas. Popełnialiśmy sobie swobodnie grzechy. To rzecz, nad którą musimy, tak jak Piotr, zapłakać. I to gorzko. I moglibyśmy się spodziewać różnych rzeczy, ale Jezus pyta nas tu wszystkich. Bracie Janie, moje kochane siostry, bracia, miłujecie mnie? Ja mogę powiedzieć: Panie Jezu, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ty wiesz. Obawiałbym się drugiej części pytania Pana mojego Jezusa Chrystusa, czy więcej niż ci wszyscy. Po 30 latach nie wiem. Ale co dzieje się dalej? Co dzieje się dalej? Rzeczy mu znowu Pan po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Konsternacja Piotra. Zapowiedział mi Pan trzykroć, że się go zaprę, Ja mu powiedziałem, że on mnie miłuje i teraz będzie niespodzianka dla mnie. Najprawdopodobniej co? Powie teraz, co ja uczyniłem tam przy tym ognisku. To są nasze ludzkie myśli. Rzeczę mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu, Jezus, co? Paś, owieczki moje. Piotr odetchnął. Nie ujawnił mój Bóg prawdy o mnie. I nagle kolejna sytuacja. Piotr już mówi, no tak, Pan mi przebaczył. Rzeczę mu po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? I co uczynił Piotr? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? Bardzo często zasmucamy się tymi pytaniami, które Bóg do nas kieruje przez Słowo Boże. Ale Piotr był nowonarodzony. Ufność Jego, wzbawczą moc krzyża, wzbawczą moc Jezusa Chrystusa wzrastała. I odpowiedź jest ciekawa. Odpowiedź jest bardzo ciekawa. A również i to, co stało się w wnętrzu Piotra, jest bardzo ciekawe. I odpowiedział mu, Panie, Ty co? Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczy mu, Jezus, paś baranki moje. Kto wie wszystko? Bóg. W tym momencie Piotr przyznał się przed Jezusem, że Jezus wie, że pomimo to, że on poszedł do innego miejsca, to Jezus wiedział, że się go zaparł, bo przecież Jezus co? Nie był tam z nim. I na to wyznanie czekał Pan Jezus. Czekał cierpliwie, zadając mu pierwsze dwa pytania. I kolejna rzecz. Najpierw gorzko zapłakał, a potem, kiedy już przeżył Jezusa, kiedy się na nowo narodził, zasmucił się swoim postępowaniem i uznał co? Jezusa Chrystusa jako swego Boga. Panie, Ty wiesz wszystko. Ty wiesz wszystko, Panie Jezu. I teraz, co Piotr myśli? Zasmucony. Teraz Pan Jezus powie, co zrobiłem. Teraz to się dopiero okaże. A Pan Jezus mówi, Piotrze, paś baranki moje. I kiedy oglądalibyśmy postawę Piotra dalej, to kiedy Pan Jezus zapowiada mu, coś uczyni, to pamiętajmy, już nie będę cytował, ale co mu powiedział? Że pójdziesz tam, co, gdzie nie chcesz iść. To postawa człowieka nie nowonarodzonego, nie niemowlaka, nie cielesnego chrześcijanina, ale jakiego? Duchowego. To, co reprezentował Paweł, który powiedział, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to zapowiedział Pan Jezus Piotrowi, że to się u niego w życiu stanie. To jest proces. To się nie stało przy nowonarodzeniu. To jest proces, który Duch Święty w nas czyni, bo powinniśmy mieć uświęconego ducha, duszę i ciało. I to jest proces rozciągnięty w czasie. Dlaczego Pan Jezus nie powiedział apostołom, prawda, co to zrobił Piotr? Bo Piotr ukorzył się przed Bogiem. Powiedział rzeczywiście prawdę. Panie, na dzień dzisiejszy, taki jakim jestem, ja Cię miłuję. Może jeszcze tej miłości było mało w Piotrze, bo jeszcze nie doświadczył we wszystkich sprawach Jezusa Chrystusa, ale kiedy Jezus wie wszystko, to na pewno wiedział, że Piotr mówi co? Że mówi prawdę. Moi kochani, Jezus każdemu z nas zadaje to pytanie, bo Słowo Boże jest do dzisiaj aktualne. Miłujesz mnie? Musimy sobie sami dziś odpowiedzieć, czy prawdomównemu Bogu, czy wszechwiedzącemu Bogu możemy odpowiedzieć rzeczywiście tak, jaki jest stan naszej miłości do Jezusa Chrystusa. I o niej troszkę dzisiaj powiem. Jak to się dzieje, że Jezusa miłość wrasta w nas? Jak to się dzieje? Jakie cechy ma miłość nasza w Jezusie Chrystusie? Bo dzisiaj wiele się mówi o miłości, prawda? Musimy się nawzajem miłować. Alleluja i do przodu. Miłujmy się. Cały świat dzisiaj mówi o miłości. Jakie cechy są miłości Jezusa Chrystusa? Jak zdefiniować w tych wielu fałszywych deklaracjach miłość Jezusa Chrystusa? Jak ją odnieść do swojego serca, aby można było rozważyć to, czy rzeczywiście mogę powiedzieć: Panie, miłuję Cię. Otwórzmy sobie psalm jaki? 119. Ponoć ulubiony psalm wielu osób, a mój ulubiony. I w psalmie 119, bracia i siostry, jest pewnego rodzaju wskazówka, która również zaczyna definiować naszą miłość w Jezusie Chrystusie, abyśmy mogli z odwagą, tak jak Piotr, powiedzieć, że miłujemy Jezusa Chrystusa. Piotr był Żydem. On wychował się na Słowie Bożym, na Słowie Boga. My jesteśmy z pogan, ale również mamy ten przywilej, aby wychowywać się na czym? Na zakonie Jezusa Chrystusa. Na czymś, co Bóg nam dał, bo dążymy do królestwa jakiego? Sprawiedliwości. A jeśli sprawiedliwość, to prawo Boże. Nie można definiować sprawiedliwości bez odnośnika, jakim jest prawo. Amen. Jest kodeks drogowy i on definiuje to, co jest przestępstwem, prawda, w poruszaniu się po drodze, a co nie. Jest kodeks karny, ale również i nie zakon, tak żeby was nie straszyć, ale zakon duchowy Jezusa Chrystusa jest tym, co definiuje nas w Jezusie Chrystusie. Bo Królestwo Boże jest Królestwem Sprawiedliwości. Oczywiście, że miłość tam będzie. Oczywiście, że będzie tam społeczność z Jezusem Chrystusem. Wspaniałe rzeczy. Ale jak dojść do tej doskonałej miłości? To nie chodzi o to, że my dojdziemy tam. Jeśli dojdziemy do tego, że będziemy z Jezusem, to dojdziemy i do doskonałej miłości, którą jest Jezus. Amen. Ale my musimy definiować dobrze drogę. Otwórzmy psalm 119 i 165 werset mówi tak. Pokój pełny mają ci. A więc widzimy, że pierwszym drogowskazem na drodze miłości to jest co? Pokój pełny mają ci. Jaki pokój? Nie troszeczkę jak jestem tutaj, śpiewam pieśni, jestem radosny, bo to pokój zmysłowy. Ale pełny pokój. Pan Jezus o pokoju wyraził się bardzo, bardzo definitywnie. Pokój mój wam daje, nie jak daje go co? Świat. I teraz nagle widzimy, że Słowo Boże mówi o pełni pokoju. I mają go ci, którzy co? Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon. A dosłownie, którzy kochają Jezusa, ale nie tylko Jego imię w śpiewach, ale którzy, dojdziemy później, zakon duchowy, który jest też słowny. Bo Jezus powiedział, ja was nie sądzę, ale co? Słowo, które głosiłem, będzie was sądzić w dniu ostatecznym. I tam jest, wielu kaznodziejów nie lubi używać jednego małego słowa, które wiele rzeczy w naszym życiu definiuje. A wiecie, jakie to jest słowo? Jeśli wyznasz co? Swoje grzechy, wierny jest Bóg. Jeśli zrobisz tamto, jeśli odrzucisz nadmiar złości. Więc nie dzieje się nic automatycznie. To nie księga czarów. To Słowo Boże, przez które Bóg współpracuje z nami, abyśmy z własnej nieprzymuszonej woli wykonywali wolę Jego. Łaska to nie tak, że a dobra, okej. Łaska to to, że Duch Święty współpracuje z nami ku uświęceniu, bez którego co? Nikt nie zobaczy Boga. I teraz, kiedy byśmy dalej czytali, to Słowo Boże mówi dalej: na niczym się nie potknę. Popatrzcie, jakie obietnice. Jeśli będziemy kochać zakon, na niczym się nie potkniemy. Wyczekuję zbawienia Twego, Panie, i pełnię przykazania Twoje. Znowu kolejna rzecz. Wiemy, że tak jak mówi Słowo Boże, że my swoje zbawienie co? Sprawujemy. Ale kiedy je sprawujemy i kochamy przykazania Pańskie, to co? To się nie potkniemy. Logika i konsekwencja. Moi kochani, nie cudowne kazania, kim my to jesteśmy, ale umiłowanie zakonu Pana, sprawowanie swojego zbawienia i obietnica Boża, nie potknie się. No i mógłbym powiedzieć, a jeśli nawet, tak jak jest w Janie, w listach Jana, macie swojego co? Orędownika w niebie, on ci jest ubłaganiem za nasze grzechy. No wiecie, Bóg jest rzeczywiście miłością. I dalej: wyczekuję zbawienia Twego, Panie, i pełnię przykazania Twoje. Kolejna rzecz. Od umiłowania przykazań, od wytycznego mojego życia, jakim jest przykazanie, do czego? Do pełnienia tych przykazań. Oczekując zbawienia, nie robię nic i nie słucham tylko fajnych, ciepłych słówek, ale co? Pełnię Jego przykazania. Dlaczego? Wykażemy później. Pełnię Jego przykazania. I jak się kończy 167 werset? Które co? Które bardzo kocham. Miłujesz mnie? Mówi Pan. Jeśli mnie miłujesz, to co masz robić? Kochać Jego przykazania. Bo moje jarzmo co? Jest lekkie. Nie jest moje brzemię ciężkie. To nieodnowiony umysł zaczyna rugować z nas Słowo Boże, ale nie wiem, ile mamy czasu. Ale tak się dzieje w naszym umyśle. Tak się dzieje w naszej duszy. Nasza dusza nie jest zbawiona. Jakub, co mówi? Odrzuciwszy nadmiar złości, wszczepcie z łagodnością słowo, które może co? Zbawić dusze wasze. A w jaki sposób? Nie bądźcie tylko co? Tymi, którzy się przeglądają w słowie, ale bądźcie co? Wykonawcami. Więc widzicie, że drugi świadek tego wersetu jest w Nowym Przymierzu, w nauce apostolskiej. On się tam znajduje i co, jeśli wykonujemy słowo nasze, możemy co zrobić? Zbawiać naszą duszę, sprawować zbawienie, bo ona dalej nie jest odnowiona. To wszystko, co się stało przy nowonarodzeniu, to jest w duchu. Stąd później mówi, no kurczę, nowo się narodził, takie rzeczy robi. Jak to się dzieje? Ale Słowo Boże, jeśli my je rozważamy, to ono nam daje odpowiedzi. My musimy co zrobić? Odrzucić nadmiar czego? Złości. Kiedy byśmy rozważali, ja bym mógł do wieczora mówić, to byśmy widzieli, gdzie definiuje się w nas złość. Biblia mówi jeden werset, który wielu chrześcijan pomija: nie rozsądza samego siebie. Ja nie ośmielę się niczego mówić, czego nie przeżyłem. Ja tak jak Piotr płakałem nad sobą już po nowonarodzeniu, kiedy zawiodłem Pana mojego Jezusa Chrystusa. Także nie jestem jakimś bohaterem, ale rozsądzam przez Słowo Boże moje wnętrze, aby biegu dokonać, aby wiarę zachować i spodziewać się tego, co Bóg mi przygotował. Moi kochani, i kiedy czytamy 168, strzegłem nakazów Twoich, świadectwa Twoich, bo wszystkie drogi moje są jawne przed co? Przed Tobą. Widzimy? To jest recepta. Jakie rzeczy robi? Jak mówi psalmista? Strzegłem nakazów Twoich. Więc to nie jest tak, że ja tylko sobie go wierzę, ale ja się muszę wysilić. Muszę ich strzec w moim życiu, żeby przeciwnik mi ich co? Nie wybrał. A w jaki sposób? Dzisiaj wielu kaznodziei staje i mówi, to już dzisiaj nie obowiązuje. To nie tak. A jak? Wyrwać tą stronę? Więc nakaz, abyśmy mogli z uczciwym spojrzeniem w Jezusa powiedzieć, że Go miłuje, to co ja muszę strzec w swoim życiu, nie w życiu brata, w swoim życiu Jego przykazań. Dalej, świadectw Twoich, to coście dzisiaj słyszeli. A oni zwyciężyli Go przez co? Przez krew baranka i słowo świadectwa swojego. Amen? To ludzie ci, którzy będą oglądać Boga wiecznego. Bo wszystkie drogi są jakie? Jawne przed Tobą. I tu jest miejsce dla miłosierdzia Bożego w Jezusie Chrystusie. Tu jest miejsce na krew Jezusa Chrystusa. Panie, dziś miałem myśli cudzołożne. Oczywiście nie dzisiaj, ale dlaczego to mówię? Bo wielu ludzi, wielu chrześcijan pomyśli o swoim grzechu. Ale Biblia wyraźnie mówi, jeśli wyznasz swój grzech, możesz być w samotni, możesz być w społeczności z Jezusem Chrystusem w komorze, ale nie możesz zawiązywać rąk Bogu, bo Bóg wie, bo Bóg działa tylko jeśli co? Jeśli wyznasz swoje grzechy. Idziesz dalej. Jeśli nie, zasmocza z Ducha Świętego. Zaczyna nad tobą panować zmysłowość. Diabeł zaczyna zakładać przyczółki. I koniec straszenia. Natomiast pamiętajmy, że oczywiście, że nie zgadzam się z tym, że Bóg przebaczył nam grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Jeśli je wyznamy, to nam przebacza. Jakbyśmy poczytali Jakuba, gdzie mowa o tym, że choruje ktoś między wami i później, jeśli wyznaje grzechy, to co są mu odpuszczone, prawda? Więc to mówił do wierzących, że musi je wyznać, te teraźniejsze grzechy, które zrobił, i wtedy mu są odpuszczone. To jest, wiecie, walka. Bój toczymy nie z ciałem i z krwią. My mamy coś, co jest wspaniałą rzeczą. Boga w Słowie. Boga w Słowie i nie musimy być ślepi. Miłość Jezusa Chrystusa i to wszystko, o czym mówię, jest kolejną dobrą nowiną dla nas. Ona nie jest z nas. Jeśli my jesteśmy szczerzy, tak jak powiedziałem, jeśli zachowujemy się naturalnie, to Bóg inicjuje miłość swoją w nas. To łaska. W jaki sposób ją inicjuje? List do Rzymian, 15 rozdział. Kiedybyśmy otwarli, pokrótce, już nie będę komentował, 15 rozdział listu do Rzymian i 30-33 werset. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha. Widzimy, że Paweł mówi, proszę was, przez Jezusa i przez miłość Ducha. Uważam, że Duch Święty musi mieć do nas dużo miłości i cierpliwości. Trzeba być uczciwym przed Bogiem. Abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanosząc za mnie do Boga. Widzimy, tak się objawia, że nawzajem modlimy się o siebie. To, co dzisiaj brat czytał. Praktykujmy naszą miłość. Módlmy się nawzajem o siebie. Paweł mówi tak. Bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i był posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych. Popatrzcie skromność Pawła. Nie był takim, który mówi, no Pan mnie teraz posłał, Pan mnie namaścił, tu i ówdzie uzdrawiałem, tu i ówdzie różne rzeczy robiłem, z wszystkich rąk wyrwał mnie Pan, ale mówi, módlcie się o mnie, bracia, aby co? Aby moja posługa była dobrze przyjęta przez świętych w Jerozolimie. Czy robimy to, kiedy kaznodzieja, brat Janek czy inny zaczyna głosić? Modlimy się o brata, siostry, aby dobrze przyjęli to wszystko, co jest w tej usłudze dobre, bo nie wszystko jest dobre. Słowo Boże definiuje nam wyraźnie, jak powinniśmy to oceniać. A co dobre, co? Tego się trzymajcie, więc odwracam się do zakonu. Jak znasz Słowo Boże? Jaką masz społeczność z Nim, żebyś mogła definiować, mógłbyś definiować, co jest dobre? Biblia mówi również, głupi jest ten człowiek, który polega na drugim człowieku. To walka. Tak, iżbym z wolą Bożą, radością przyszedł do was i wśród was zaznał, co? Odpocznienia. To kolejna cecha miłości. Jeśli ta społeczność jest w miłości Jezusa Chrystusa, nawzajem w sobie doznajecie czego? Odpocznienia w Bogu. To kierunek i definicja miłości Jezusa. To nie miłość eros, to nie miłość fileo, to miłość agape. Ja muszę coś dać z siebie. Modlić się za mojego brata, za moją siostrę, aby doznać od niego odpocznienia w społeczności z nim. Abyśmy wiedzieli o tym, jak często my działamy. Duchowe cechy miłości. Jak będziecie mieć troszkę dosyć, to powiedzcie, ale chciałbym po prostu zdefiniować miłość, abyśmy nie byli zdani na fałszywą miłość. Efezjan, trzeci rozdział. Efezjan, trzeci rozdział, 14 werset i poniżej. Krótko tylko przeczytam, niech każdy w mocy Ducha swego rozważy przez Ducha Świętego te wersety. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. To początek funkcjonowania w miłości Jezusa Chrystusa. Robimy to? Zginamy kolana nasze przed Ojcem? Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku. Miłość zmysłowa funkcjonuje, jeśli nasz wewnętrzny człowiek jest zaduszony. Ale jeśli ten wewnętrzny człowiek wychodzi na co? Na ciało i nie funkcjonują już w nas zamysły ciała, bo one doprowadzają do śmierci, ale funkcjonuje nasz wewnętrzny człowiek, który przez Ducha Świętego jest wydobywany na nasze ciało, a można to uczynić przez zgięcie kolan swoich, pokonanie grzechu, jakim jest pycha, i zwracanie się do Ojca przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czego wtedy doznajemy? Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w co? W miłość. Żeby Chrystus w pełni zamieszkał w sercach naszych, a my ugruntowani i co? I wkorzenieni. To znowu biologia. W co? W miłość. Piotrze, miłujesz mnie? Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość, i mogli poznać co? Miłość Chrystusową. To jest do wierzących. Pewne rzeczy trzeba zrobić, pewne rzeczy trzeba rozważyć. Jaką one mają głębokość, szerokość, wysokość, to wymiary duchowe. Aby poznać co? Głębię miłości Chrystusowej. Która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie, co? Pełnią Bożą. To jest możliwe, abyśmy byli wypełnieni pełnią Bożą. Bo Pan Jezus to obiecał, co wszyscy będziemy apostołami, wszyscy będziemy do góry się unosić 3 metry? Nie. Biblia wyraźnie mówi tak, że zostaniemy poznani tak, jak nas Pan poznał. Każdemu według miary Bożej będzie dane. Będziemy wszyscy, co? Miłowali Jezusa Chrystusa, a On będzie miłował nas. Tak jak nas każdego stworzył. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Bo Bóg jest wspaniały. Bóg dla każdego z nas, dla każdego życia pisze inną receptę. To jest cudowność. To jest społeczność przez słowo z Bogiem. Do każdego serca inny klucz. A nim jest Jezus Chrystus. Jest Jego miłość. 13 rozdział Koryntian. Gdyby miłości mnie miał, choćbym wszystko inne posiadał, poznanie, wiedzę, jurysdykcje różne, elokwencje wypowiedzi, a miłości bym nie miał, kim bym był? Nikim. Musimy umieć zdefiniować, jak wyraża się w Słowie Bożym miłość Jezusa Chrystusa. Filipian, 2 rozdział. Ja troszeczkę minę tych wszystkich rzeczy, ale możecie zapisać i rozważyć w domu, bo jest ich wiele. Wiele jest kierunków, wiele jest pewnych definicji miłości rzeczywistej w Jezusie, które trzeba rozważyć w swoim sercu, uklęknąć, porozmawiać z Bogiem na ten temat. I wtedy Bóg ukaże miłość swoją. Jeszcze przeczytamy Filipian, 2 rozdział. Będziemy czytać od 1 wersetu. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakieś widzimy, zwróćmy uwagę, co powiedziałem. Jeśli jest. Musimy zadać sobie jedno pytanie. Czy w nas jest? Czyli teraz, jeśli jest, więc w Chrystusie jakaś zachęta, jakaś pociecha i co? I miłość, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jedni, jednej myśli, mając to samo, co miłość. Nie możemy mieć różnej miłości. Musimy mieć tą samą miłość. A jaką? Miłość Jezusa Chrystusa. Przez umiłowanie Jego przykazań. Przez umiłowanie tego wszystkiego, co Bóg niesie sobą. Jak to uczynić, Panie? Mógłbym się modlić. Panie Jezu, Ty wiesz, jak to uczynić. Przecież jestem słaby. Definiuję swoje różne postępowanie i nie mogę wyjść z podziwu, jeszcze po tylu latach robię różne głupstwa. Panie, Twoje słowo jest moim życiem. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale co? Każdym słowem wychodzącym z ust Boga. Tu musimy wiedzieć również, że diabeł używa tego słowa. Jak diabeł używał słowa w kuszeniu Jezusa Chrystusa, znajdźcie mi kłamstwo w jego słowach. Nie skłamam. A wiecie, co zrobił? Słowo Boże skierował w inną stronę. Nie w tą, z którą Bóg posłał. Dlatego kusił Jezusa, aby zmienić, co mu nakazał Ojciec. I robił to przez słowo. Dlatego Jezus odpowiada mu również słowem i kierunkuje go na to, z czym posłał go Ojciec. Więc dzisiaj jest wielu manipulantów Słowem Bożym, którzy chcą ukierunkować nasze myśli na fałszywe nauki. I mówią słowo. Ale jest jedna rzecz, jedno zabezpieczenie. Jakie? Całe słowo Tymoteusza jest pożyteczne. Więc muszę sobie zadać pytanie, czy przez całe słowo definiuję to, w co wierzę? Ja. Czy ja dzisiaj zdołam wam całe słowo powiedzieć? Ja dziękuję za łaskę Bożą, bo wiążę to dlatego, że kiedy uklęknąłem przed śmiercią, powiedziałem, nic więcej nie mam, Panie. Ale będę od dzisiaj żył Twoim słowem. Będę je czytał rano i wieczorem i tak jest do dnia dzisiejszego. I teraz, kiedy patrzymy całościowo rozdziałem, to wtedy może to ono być dla nas pożyteczne. Całe słowo dla każdego z nas. Ono jest całe dla nas. Bo nawet prostak nie skręci na drogach pańskich. Ale jeśli mu ktoś da wyrywek... Nie wiem, czy mnie, moi kochani bracia i siostry, rozumiecie, ale to jest walka. Jezus Chrystus nie postępuje tak, jak postępują ludzie zmysłowi. Tak Jezus nie postępuje. Teraz wrócimy się do tego, co zrobił Jezus Piotrowi i dlaczego mu nie wypomniał tych rzeczy. A to, co my bardzo często robimy. Za chwilę już będę kończył, chociaż mam jeszcze wiele wersetów, ale wam je podyktuję. Jeśli ktoś pisze, może zapisać. Tesaloniczan 2:8, Tesaloniczan 3:10-13, Filemon 5:12, Rzymian 12:9-21. To są pewne kierunki na zdefiniowanie w sobie miłości Jezusa Chrystusa. Tesaloniczan 2:8-12, Tesaloniczan 3:10-13, Filemona 5:12, bo to nie jest rozdziałowo, Rzymian 12:9-21. I jest taki werset w Słowie Bożym, który definiuje również nasze postępowanie. Jakie? A zło zwyciężaj dobrym. Kiedy to będziemy robić, to będzie w nas wzrastać miłość Jezusa Chrystusa. Teraz zobaczmy sobie na przykładzie, jak my funkcjonujemy, a co zrobił Jezus zgodnie ze słowem, którego przestrzegał. Otwórzmy przypowieści Salomona i, moi kochani, 17 rozdział przypowieści Salomona, od 9 wersetu i poniżej będziemy czytać. Zataja występek ten, komu zależy na czym? Na przyjaźni. Co Jezus uczynił? Zataił ten występek. Nie powiedział go, a mógł, prawda? Zataił go. A z jakiej przyczyny go zataił? Czego my bardzo często nie robimy. No, dowiedzmy się dalej. Lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza co? Rozłącza przyjaciół. No przecież Paweł, Piotr, Jan, Jakub mieliby wiele argumentów dla Piotra, kiedy on tłumaczył się na przykład, dlaczego poszedł do pogan. Co by mu wtedy powiedzieli mądrzy bracia? Nie odzywaj się. Przecież ty się zaparłeś Jezusa. I to trzykroć. Wtedy wiecie jeszcze, jak działali apostołowie, Nowy Testament nie był napisany, tak żebyśmy wiedzieli. Widzicie? Jezus zataił. Oczywiście, że go wyznał Piotr, bo wtedy by Pan Jezus na pewno mu nie polecił paszczody. Ale jeśli by Jezus uczynił cieleśnie, jeśli Jezus by uczynił duszebnie, co by zrobił? Rozłączyłby tych, którzy mieli żyć w czym? W miłości i w przyjaźni. Rozłączyłby. Miłujesz Jezusa? Ile zataiłeś rzeczy, których dowiedziałeś się o bracie i siostrze? A ile rozgłosiłeś? Wzmacniając swoje ego. To jest ciekawe. Wiecie, że ja tego doznawałem. To nie o to chodzi, że ja tego nie robiłem. Dopiero Słowo Boże nam pokazuje nasze wnętrze. I musimy się nad tym zastanowić. Moi kochani, jeszcze jakbyśmy przeczytali 11 wersetu, tak? Tak. Karcenie głębiej dotyka rozumnego niż głupiego stobatów. A więc musimy zawsze karcenie przyjąć. Karcenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, ono bardzo często występuje w Słowie. Ono nie dąży do tego, aby nas pognębić, ale aby nas co? Doświadczyć i abyśmy chodzili w miłości Jezusa Chrystusa. Pan Jezus skarcił Piotra i powiedział, trzykroć się mnie zaprzesz. On zapomniał o tym. Ale Bóg mu w cudowny sposób przypomniał. Zły dąży tylko do buntu, lecz zostanie przeciwko niemu wysłany okrutny posłaniec. Abyśmy o tym powiedzieli. W swoim sercu, Panie, ile razy buntowałem się przeciwko Twojemu Słowu i sprawa, by okrutny posłaniec nie był przeciwko mnie wysłany. Jeśli coś w tym zrobiłem, Panie, przebacz mi. 28 rozdział przypowieści Salomona. Mówi, to jest kwestia tego, co powiedziałem, zwycięża się dobrem zło, abyśmy mogli to sobie tutaj odnieść do tego, co mówię. 28 rozdział, 13-14 werset. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje co? Miłosierdzia. Widzimy? Kto ukrywa te występki, to nie ma powodzenia. Ale kto je wyznaje, dostępuje czego? Miłosierdzia. Dlatego tak z odwagą Piotr powiedział: Panie Jezu, Ty wiesz wszystko. Ja w tej gorzkiej, tak sobie to wyobrażam, w tym gorzkim płaczu ja Ci powiedziałem, że Cię zdradziłem. Ty wiesz o tym, Ty wiesz wszystko. To droga chrześcijanina. Musimy przed Panem naszym wyznać wszystko. Porzucić nasze występki. To jest kolejna cecha. A dostąpimy miłosierdzia. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w czym? W bojaźni Pana. A bojaźń Pana to co? To początek mądrości. Coś wspaniałego, wiecie? Coś wspaniałego. To początek mądrości, nie tej zmysłowej, naiwnej, która miota naszymi pożądliwościami, nierozsądną rzeczą, którą bardzo często definiujemy różne nasze występki. Ale bojaźń Pana to początek mądrości. Coś wspaniałego. Owoce miłości już tylko do zapisania. Filipian 1, 9-11, 2 Piotra 1, 5-9, 1 Piotra 4, 7-8. Oblicze miłości w nas, oblicze miłości Jezusa Chrystusa. Już kończę. Otwórzmy drugi list Jana. I to jest rzeczywiste oblicze miłości Jezusa w nas. Drugi list Jana. I 5, 7 werset. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się co miłowali. Oto, co dzisiaj brat pastor apelował. A nie podaję Ci tego jako nowe przykazanie, lecz jako przykazanie, które mieliśmy odkąd? Od samego początku. Co powiedział Pan Jezus Piotrowi na początku? Powiedział mu: będziesz wielkim apostołem? Będziesz miał moc, tak że wszyscy zrobią ła? Jakie przykazanie i co powiedział? Piotrze, miłujesz mnie? Piotrze, miłujesz mnie? Piotrze, miłujesz mnie? To jest pytanie, które Bóg zadaje nam na początku, abyśmy wkorzenili się w tą prawdziwą miłość, o której żeśmy mówili w Efezjanach. A teraz Biblia mówi tak: a to jest miłość, abyśmy postępowali według co? Jego przykazań. A to jest miłość, abyśmy według Jego przykazań postępowali. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było co? Zasadą waszego postępowania. Widzimy, że są zasady, że nie ma wolności w dowolności, ale w wolności Jezusa Chrystusa są co? Są zasady. Bo to nie królestwo byle czego, tylko to królestwo sprawiedliwości. I są zasady. A miłość to to, co wszystko zlepia. A po co to tak jest? Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, taki jest zwodzicielem i kim? I antychrystem. Tam również jest wianie, prawda? Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest, a jeśli nie wyznaje tego, to co? To jest duch antychrysta. Pojmujemy, co to za wyznanie ma być? Jakie to jest wyznanie? Jak zdefiniować teraz zwodzicieli, którzy mówią inaczej? Pokrótce. Jak wierzymy? Jak Jezus przyszedł? Przyszedł dwa razy. Tak mówi Słowo Boże. Raz przyszedł w ciele, sądzić żywych umarłych, a drugi raz przyjdzie w ciele chwalebnym. Jeśli ktoś tak wierzy, to amen. A jeśli ktoś wierzy, że Jezus jest w opłatku, że Jezus jest już na obłokach, tak jak świadkowie wierzą, to co to jest za duch? Antychrysta. Są dwa przyjścia Jezusa na ziemię. Ktoś może powiedzieć, to jak teraz Jezus jest we mnie? Przez pierwiastek, jakim jest Duch Święty i przez co? Przez Słowo. My nie możemy mieć rozdwojenia w umyśle. Słowo jest precyzyjne. Ono może się wydaje tym na zewnątrz, że ono jest źle napisane. Ono jest napisane cudownie, bo ono jest napisane dla prostych ludzi. Nie dla prostaków, ale dla prostych. Bo rozróżnijcie prostaka od prostego człowieka. Wielu wysoko wykształconych może być prostakami, a wielu tych, którzy nie posiada wykształcenia, może być prostymi ludźmi. Jak rozróżnić prawdziwego Boga od fałszywego? To właśnie Jezus przyszedł dla tych wszystkich pognębionych. A inne religie, jak badałem, to kastowość, wywyższenie, doskonałe ciała. A Jezus przyszedł dla tych, którzy zginęli. Dla nas, dla prostych ludzi. Którzy mogą tak gorzko zapłakać jak Piotr. I ostatni werset, w którym was chcę zostawić i siebie, bo Słowo Boże nas wszystkich ożywia. To wszystko, co mówiłem, tyczy się każdego z nas. Przeczytajmy 20 i 21 werset listu Judy. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym, zachowujcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. To moje pragnienie, abym takim był, ale wierzę, że również i to pragnienie Ducha Świętego, abyśmy zachowali miłość Jezusa Chrystusa w sobie, abyśmy modlili się jedni o drugich, abyśmy dobry bój pojowali, tak jak Paweł powiedział, abyśmy boju dokonali i otrzymali koronę chwały, tak jak otrzymał nasz starszy brat Paweł. Amen. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi.